Na rozmowę w dobrym stylu zaprasza Lancerto, marka mody premium.
Twoja przebadana omega-3 od Expertia Naturals. Użyj kodu ROZMOWA i zdobądź 10% rabatu.
Turymanowski Live, witam Państwa serdecznie, a moim gościem jest dzisiaj dr Bartłomiej Gajos, historyk, autor książki, tej właśnie książki, Historia, która zabija, polityka historyczna putinowskiej Rosji, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
A będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czego uczą się rosyjskie dzieci na lekcjach historii. Czy Putin wie, że kłamie na temat własnej historii? Czy Rosjanie nas lekceważą, a może się nas boją? Dlaczego nadal świętują wypędzenie Polaków z Moskwy? Czy elity na Kremlu wciąż mają kompleks Polski? Jak wojna zmieniła Rosjan, jak zmieniła Ukraińców? Bardzo Państwa proszę o komentarze, o udostępnienia, polubienia i oczywiście subskrybowanie mojego kanału, a partnerami Rymanowski Live są Lancerto, polska marka mody premium oraz producent wysoko zmineralizowanej wody Cechini Muszyna. W ogóle jesteś dla mnie jakimś ewenementem. Bardzo młody człowiek, nie wypominam Ci wieku, ale masz 34 lata.
To prawda.
Znasz perfekcyjnie rosyjski i w ogóle jeździłeś po Rosji, kiedy jeszcze to było możliwe. Skąd taka fascynacja Rosją w tobie?
Wiesz co, mnie chyba bardziej język interesował i ten język zawsze, to była kwestia czysto subiektywna odbioru samego języka. To znaczy melodyjności, to nie jest taka typowa historia chyba polska, że bardzo wielu polskich intelektualistów dotarło do Rosji przez kulturę. Ja przez tę kulturę raczej mniej, raczej przez ten język. I byłem też zafascynowany przestrzenią. To znaczy ja, wiesz co, pamiętam taki pierwszy wyjazd właśnie do Rosji, do Moskwy i miałem takie poczucie, że jak przyjadę, spałem w akademiku Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu, który wygląda mniej więcej tak jak Pałac Kultury w Warszawie, tylko jest jeszcze dwa razy większy, że jak sobie przyjadę tam, to tam są chyba trzy przystanki do miejsca archiwum, gdzie chciałem pracować, i jak przyjadę do tego, to bardzo szybko do tego archiwum dojadę. Okazało się, że 15 minut zajmuje mi wyjście w ogóle z tego budynku, a następnie muszę przespacerować się 10 minut do metra i potem jeszcze metrem trzy przystanki w Warszawie, to się robi w ile? W 7 minut? No tam się robiło w 15 czy tam w 20. Więc ta przestrzeń ma coś w sobie i o tym tak trochę, wiesz, jak tak patrzę metafizycznie i trochę z takiego dłuższego trwania polskiego, to przecież Mickiewicz też był zafascynowany tą przestrzenią rosyjską, kiedy on podróżował po Rosji mimowolnie, bo przecież został tam zesłany. Więc to są takie dwie rzeczy, a między nami ty mi wypominasz wiek, to ja ci mogę powiedzieć, że ten wiek jest dobrym atutem, kiedy rozmawiam z Rosjanami, bo jak mówię, że zostałem urodzony 3 miesiące po rozpadzie ZSRR, to mówię im, że nie możecie mnie za to obwiniać.
A nieprzypadkowo zacząłem od twojego wieku, bo ja się uczyłem języka rosyjskiego w szkole podstawowej i w szkole średniej. To był obowiązek. Więc jestem z tego pokolenia, które traktowało ten język jako niemalże język okupacyjny. Chociaż rzeczywiście przyznaję, niesamowicie melodyjny. U mnie z kolei zaczęła się fascynacja Rosją w szkole średniej, bo zacząłem namiętnie czytać książki Dostojewskiego. No. A kto jest takim twoim liderem, jeśli chodzi o literaturę rosyjską?
Wiesz co, ja chyba lubię bardzo Tołstoja, bo ja bardzo lubię te jego opisy, ale ogromny sentyment mam do Wojny i Pokoju, bo ona się w ogóle rozpoczyna tak bardzo ciekawie, gdzie mamy starego Bołkońskiego, gdzie on czyta gazetę. I w tej gazecie wyczytuje informacje o bitwie pod Austerlitz, ale w tej gazecie rezultat tej bitwy pod Austerlitz został nie przedstawiony tak, że Rosjanie dostali po tyłku, tylko że rosyjska armia wycofała się w zwartym szyku. Jest taki komentarz Bołkońskiego, aha, czyli przegraliśmy. Więc ja wydaje mi się, że to jest taki element, który może się wydarzyć dzisiaj. To znaczy, wydaje mi się, że rosyjskie elity, kiedy dzisiaj, tak nawiązujesz do wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy dzisiaj czytają o tym, jak ta wojna wspaniale idzie, bo cały czas Putin podtrzymuje tę narrację, to wydaje mi się, że oni mogą być z tyłu głowy, nie powiedzą tego publicznie, ale z tyłu głowy jak ten stary Bułkoński. To znaczy, no może jednak nie do końca.
A czego uczą się w szkołach rosyjskie dzieci, rosyjscy nastolatkowie dzisiaj?
Dzisiaj myślę, że się uczą przede wszystkim patriotyzmu tak rozumianego, jak mówi to rosyjskie państwo, bo to jest raz, że mamy wprowadzone takie dzisiaj w każdy poniedziałek w zasadzie jest odśpiewanie hymnu, zanim rozpoczną się lekcje. Mieliśmy w zasadzie, kiedy się wojna zaczęła, pełnoskalowa wojna, mieliśmy tak zwane rozmowy o ważnym, to się nazywa biesiada o ważnym, gdzie starano się wytłumaczyć rosyjscy przedstawiciele, rosyjskie elity polityczne, miejscowe starały się wytłumaczyć dzieciakom, o co w tym wszystkim chodzi w kontekście wojny. wojny, ale myślę, że w takim ujęciu, żeby nie wchodzić w konkretne fakty i tak dalej, to uczą się po pierwsze tego, że Rosja jest niewinna na przestrzeni wieków, że nie ma w zasadzie czarnych kart tej historii i jedna konkretna ilustracja, nie wiem, dla nas okres stalinowski, lata 20 i 30, to jest etap, który jest dla nas bardzo trudny, to są represje, to jest operacja Polska, potem Katyń i tak dalej, natomiast z perspektywy dzisiejszych rosyjskich twórców podręczników, no Stalin był wspaniałym menadżerem, który przygotował, menadżer, i ja mówię, serio mówię to słowo, to znaczy on świetnie przygotował sowieckie państwo do nadchodzącej, nieuniknionej wojny z Niemcami i dzięki tym przygotowaniom w latach 20 i 30 byliśmy w stanie wygrać z największym złem w historii ludzkości.
Czyli dzieci rosyjskie uczą się tego, że Rosja zawsze była po dobrej stronie mocy.
To prawda. Tak, dokładnie. I to jest, myślę, że to jest pewna ciągłość z tym i to jest pewna potrzeba wynikająca też z dzisiejszej sytuacji politycznej, bo państwo zazwyczaj, jak tak patrzymy z perspektywy nauk politycznych, no to państwo ma monopol na przemoc. To znaczy, tak powinno być. Dlatego karzemy różnych kryminalistów i to państwo tobie, obywatelowi, wkłada karabin do ręki i mówi, że idziesz na wojnę w tym przypadku, tylko że państwo musi jeszcze, myślę, zapewnić taki komfort psychiczny takiemu człowiekowi, który pociąga za ten spust, czy tam wciska ten przycisk z tą rakietą. I ta historia dzisiaj, ona ma to znaczenie, moim zdaniem, i trochę właśnie dlatego historia zabija. Dlatego taki tytuł tej książki, że państwo przychodzi do ciebie, do rosyjskiego żołnierza i mówi ci, że ty jesteś jak ten pradziad, który walczył z największym złem w historii ludzkości. Tylko że dzisiaj walczysz z ukraińskimi nazistami zamiast z niemieckimi nazistami.
Czyli do tej wojny nastolatek rosyjski przygotowywany jest od najmłodszych lat.
Tak, i to jest myślę przerażające dla nas w takiej dłuższej perspektywie, bo to dociśnięcie takie mentalne, takie propagandowe, bym powiedział, i zwrócenie uwagi na to młode pokolenie jest czymś, co niepokoi obecne dzisiejsze elity. To znaczy mówię o tych ludziach, którzy mają powyżej 60 lat, czyli o generacji Putina, dlatego że oni dostrzegli, że po pierwsze to jest pokolenie moje, więc może powiem w ten sposób, że my jesteśmy indywidualistami jednak. My już wychowywaliśmy się w kapitalizmie. My bardziej myślimy o sobie i swojej własnej karierze, nie myślimy w takich kategoriach, powiedziałbym, kolektywnych, co jest typowe dla Rosji i myślę, że my w Polsce czujemy to i znamy to doskonale. Natomiast jak się popatrzy dzisiaj na młode pokolenie Rosjan i to nawet badania rosyjskich instytucji naukowych pokazują, że to młode pokolenie jest rzeczywiście takie bardziej indywidualistyczne. No nie jest mniej skłonne poświęcać się dla większego dobra, powiedziałbym, tak definiowanego przez państwo rosyjskie, i z tego powodu to jest problem, bo trzeba jakoś tę przepaść mentalną, tak bym ją chyba nazwał, zasypywać. I historia jest jednym z tych elementów. Drugim z elementów jest to, że internet dla nas, dla mojego pokolenia, no to jest absolutnie coś podstawowego. I dzisiaj kontrola tego internetu ze strony państwa rosyjskiego jest, no oni chcą go bardziej kontrolować.
No właśnie, jak wygląda dzisiaj dostęp młodych Rosjan do prawdziwej wiedzy, do alternatywnego punktu widzenia?
Ten dostęp cały czas jest, jeśli pan chce go mieć, znaczy jeśli chcesz go mieć, to znaczy możesz korzystać z VPN-u, czyli tak jakby robisz taką wizualizację, znaczy manipulację trochę, skąd się łączysz, czy się łączysz, nie wiem, z Serbii, czy z innego kraju, więc jeśli chcesz, to robisz, tylko problem polega na tym, w przeciwieństwie do okresu sowieckiego, że w okresie sowieckim to było zamknięte państwo i dostęp do tego, że chciałeś, nie wiem, sięgnąć po te czy inne gazety, czy sięgałeś po gazety polskie na przykład, które były bardziej, powiedziałbym, liberalne, jeśli o to chodzi, to on jednak był utrudniony. Natomiast dzisiaj takiego utrudnienia stricte nie ma. To znaczy, jeśli chcesz sobie przeczytać, nie wiem, opozycyjne rosyjskie gazety, czy wejść na CNN, czy nawet nas posłuchać, to nie ma żadnego problemu, możesz skorzystać z VPN-u. Problem polega na tym, że my nie mamy wiarygodności w oczach. To znaczy, cały ten system, który jest stworzony w Rosji, ten system medialny, przestrzeń publiczna jest tak zorganizowana, że te osoby nie mają jako takiej wiarygodności i bardzo wielu ludzi po prostu temu nie dowierza, bo uważa, że to jest coś niewartego.
Czyli nawet gdybyśmy my, Polacy, Anglicy, Francuzi, mówili prawdę o rzeczywistości w Rosji, to przez to, że jesteśmy Polakami, Anglikami i Niemcami, którzy mają takie, a nie inny czarny PR, to nikt w to nie uwierzy.
Tak, bo to jest uderzenie w nas, to znaczy tu nie chodzi o to, co ty mówisz, tylko kto to mówi. To jest bardziej w tę stronę i to bardzo wyraźnie widać w Polsce i w relacji z Polakami, bo ja generalnie, jak jeździłem do tej Rosji, to nie miałem takich sytuacji nieprzyjemnych. Ja generalnie mam dość, znaczy nigdy nigdy nic nieprzyjemnego mnie nie spotkało, wręcz przeciwnie.
Ostatni raz to był 2019
rok, tuż przed COVID-em, wręcz przeciwnie, ale zawsze czułem, że, znaczy po pierwsze mówię bardzo dobrze po rosyjsku i tam zazwyczaj przy trzecim zdaniu mnie wyłapywali, że akcent postawiłem nie tu, gdzie trzeba, natomiast zmierzam do tego, że jak mówiłem, że jestem Polakiem, to zawsze było jakieś takie lekkie, to się czuje, to są takie, taki odrobinka tak, że o, Polak po rosyjsku mówiący, ciekawe, co ty tutaj robisz.
Na pewno szpieg.
Tak, no w starszym pokoleniu myślę, że mogło to tak przemknąć przez głowę. Oczywiście nikt tego publicznie do mnie wprost nie powiedział. Natomiast rzeczywiście widać i to jest zintensyfikowane szczególnie teraz po 22 roku. To znaczy, no my nie jesteśmy częścią dobrej opowieści w samej Rosji i historia odgrywa tu bardzo dużą rolę, dlatego że jak popatrzymy na przykład ostatnio w Katyniu, czyli w kompleksie memorialnym, tam została zorganizowana wystawa 10 wieków polskiej rusofobii, to się nazywa. Teza jest bardzo prosta, to znaczy od czasów Mieszka I myśmy w zasadzie z mlekiem matki wypili rusofobię, czyli jesteśmy negatywnie nastawieni do Rosjan. No to jest element budowania tego wizerunku, o którym właśnie teraz mówiliśmy. To znaczy, że jeśli ty jako Polak przyjedziesz do Rosji i powiesz im, że kurczę blade, popatrzcie co robicie w Ukrainie, zobaczcie co robią wasze wojska, no to oni nie przyjmą tego do wiadomości, tylko raczej będą patrzeć na ciebie jako na Polaka i jako osobę niewiarygodną, jako osobę, która jest dwulicowa, jako osoba, która jest chytra i te wszystkie takie stereotypowe rzeczy na temat Polski się w takiej głowie uruchomią.
Mówiłeś tutaj o pewnej różnicy między obecnym pokoleniem 20-30-latków, a pokoleniem, które pamięta czasy upadku Związku Sowieckiego. Czyli można powiedzieć, że wtedy, na przełomie lat 80-tych, 90-tych, więcej było Rosjan, którzy tęsknili za Zachodem, którzy uważali, że warto pójść, nie wiem, drogą Polski czy innych krajów, które wyzwalały się spod komunizmu, niż dzisiaj.
Wiesz co, ja nie wiem, czy to była tęsknota w 91 roku, czy to była tęsknota za Zachodem, czy to była bardziej tęsknota za lepszym poziomem życia. Bo mam na myśli to, że jeśli, wiesz, popatrzymy sobie na te lata 80, końcówkę lat 80, zresztą w Polsce pewnie ty to doskonale pamiętasz, no to nie był zbyt różowy okres.
No tylko, puste półki na przykład.
Ale w Rosji było jeszcze gorzej.
Tak
to
jest.
Znaczy, to pokazują wszystkie wskaźniki, to znaczy, żeby to może jakoś tak zobrazować, że proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, jesteś profesorem na moskiewskim uniwersytecie, a okazuje się, że jesteś w tak fatalnej sytuacji finansowej, że musisz swoje książki wyprzedawać, iść do metra i tak dalej. To znaczy taki był poziom tego upadku, ale te wszystkie nadzieje związane z tym, że przejdą transformację kapitalistyczną i wyjdą w mniej więcej na prostą, mi się wydaje, że to było tym głównym napędem. Natomiast dzisiaj czegoś takiego nie ma, bo myślę, że największym sukcesem putinizmu, który my chyba w Polsce tego nie do końca doceniamy, nie wiem, czy to jest dobre słowo doceniać, ale my tego nie widzimy, to znaczy, że moim zdaniem ten system cieszy się popularnością społeczną przede wszystkim dlatego, że on daje przyzwoity poziom życia. Nie było w historii Rosji nigdy takiej sytuacji, że tylu Rosjan było w stanie wyjeżdżać na wakacje all inclusive. Nigdy czegoś takiego nie było. Rosja była raczej zamkniętym krajem. I ja tu nie mówię tylko o ludziach, którzy mieszkają w Moskwie czy w Petersburgu, tylko mówię o mniejszych, prowincjonalnych, na warunki rosyjskie, miastach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, posiadanie własnego samochodu, posiadanie własnego mieszkania i możliwość wzięcia kredytu hipotecznego. Znaczy, znamy to doskonale z Polski. No to jest mniej więcej ta rzecz, tylko że proszę sobie wyobrazić, że jesteście urodzeni, nie wiem, w latach 50., 60. Pamiętacie na przykład na wsi i pamiętacie na przykład to, że nie było toalety u was w domu, tylko była, trzeba było wyjść z tego domu do wychodka. No bieda niesamowita na ówczesne warunki, a w tym momencie putinizm to, co sprawił po 2000 roku, to to, że nie wiem, dostajecie pensję na czas, to, że te pensje może nie rosną w zatrważającym tempie, ale jest są możliwość dorobienia na przykład, to, że można pojechać na te wakacje, bo tanie linie lotnicze, to, że można kupić samochód, nie wiem, 10-15-letni, ale jednak własny i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten element, który myślę zapewnia popularność temu reżimowi.
Czy to jest tak, że Putin, jest takie powiedzenie, utrzymuje władzę dzięki supermarketom?
To jest obserwacja takiego brytyjskiego dziennikarza, który trochę przeszedł do polityki, Bena Judon, napisał taką książkę Fragile Empire, to się nazywało, i on, znaczy to jest taka banalna obserwacja, ale moim zdaniem tam jest geniusz w tej banalności. To znaczy on powiedział, że pojawienie się supermarketów na rosyjskiej prowincji jest postrzegane jako pewna nowoczesność. To znaczy, że możemy dzisiaj jako obywatele Rosji iść do tego supermarketu i kupić to, czego nie mogliśmy kupić wcześniej, i to jest modernizacja. I to rzeczywiście moim zdaniem zadziałało, bo te supermarkety na takiej rosyjskiej prowincji to jest końcówka lat 2000 zaczynają się pojawiać. Mówiąc o prowincji, mam na myśli, nie wiem, miasta 200-300-400 tysięczne. Ja mieszkałem na przykład w Tambowie, to jest takie 300-400 tysięczne miasto, spędziłem tam 2 tygodnie No i widziałem mnóstwo tych supermarketów i myślę, że to są takie rzeczy, które, znaczy one brzmią bardzo trywialnie, jak sobie tak patrzymy z punktu widzenia jakiejś analizy politycznej, ale ja myślę, że to naprawdę ma duże znaczenie, że oni są w stanie, znaczy, że to przyszło z putinizmem i że ludzie sobie to z tym kojarzą i że jest ta stabilizacja.
Czyli finansowa. Rosjanie odczuwają, że żyją w najlepszym okresie w historii Rosji, tak? W sensie materialnym, tak. Konsumpcji.
To oni nawet nie odczuwają, to znaczy jeśli popatrzymy na wszystkie wskaźniki, to jest obiektywna rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. To znaczy rzeczywiście putinizm zapewnił stabilizację ekonomiczną niewidzianą wcześniej w historii Rosji. I to wie pan, do tego stopnia to widać, że nigdy rosyjski żołnierz tyle nie zarabiał. Znaczy to jest absolutnie sytuacja bezprecedensowa, że dzisiaj jak podpisujesz kontrakt z rosyjską armią, to dostajesz na start, w zależności gdzie go podpiszesz, bo to zależy od miejsca, w którym go podpisujesz, czy to jest Moskwa, czy jeszcze jakieś inne miejsce, to dostaniesz 200 tysięcy złotych, circa about, za samo podpisanie kontraktu, ty jeszcze nie pojechałeś na front. A potem mniej więcej zarabiasz, w zależności oczywiście od twojego stażu, bo mogłeś być wcześniej w wojsku, więc oni się tam kwalifikują, ale to dostajesz od 5 do 8 tysięcy złotych miesięcznie wynagrodzenia, ale do tego dolicz jeszcze, tam są jakieś różne zapomogi, tam jest kwestia tego, że nie wiem, że twoje dzieci, jeśli jesteś w wojsku, mają pewne przywileje dotyczące na przykład dostania się na uniwersytet, albo sytuacja taka, że jeśli zginiesz, to jeśli dobrze pamiętam, dostają 500 000, twoja rodzina jest w stanie dostać przy przeliczeniu na nasze oczywiście. Czegoś takiego nie było. Znaczy dzisiaj ta renta w zasadzie, te całe bogactwo, które udało się zgromadzić w ostatnich 26 latach okresu Putina, ono jest przepalane na tej wojnie. I to też jest bezprecedensowe w historii Rosji, że zazwyczaj Rosja i rosyjskie państwo, my w Polsce to kojarzymy, że ona po prostu bierze za fraki i wrzuca cię do tej armii. Ty masz iść na to, bo inaczej kula w łeb albo generalnie nie będzie sympatycznie z tobą. Natomiast dzisiaj czegoś takiego nie ma. Znaczy państwo do ciebie przychodzi i kładzie ci kupkę pieniędzy i mówi ci, że możesz zostać w swojej pracy, gdzie zarabiasz tam, nie wiem, 1500 zł miesięcznie, tak circa about, jeśli jesteś, wiesz, z biedniejszej prowincji, albo możesz dołączyć do armii i dostaniesz na start 200 tysięcy i potem jeszcze dobrą
kwotę. Ale to wszystko, o czym mówisz, jakby jest wbrew takim upowszechnianych, mam wrażenie, od 4 lat, odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, ta pełnoskalowa, wyobrażeniom, że właściwie Rosja upada, że to jest państwo biedne, zacofane, upadłe, że to jest ta stacja benzynowa i która zarabia coraz mniej, no bo są ograniczenia związane z gazem, ropą i tak dalej, i tak dalej. Wewnętrzne odczucie i stan prawdziwy jest zupełnie inny.
Stan prawdziwy jest inny w tym sensie, że moim zdaniem to, co opisałeś, to były pewne oczekiwania zbudowane przez polityków na samym początku, bo jeśli patrzymy na politykę sankcyjną, nie wiem, Europy, Stanów Zjednoczonych, ona jest rzeczywiście bezprecedensowa, ale w momencie, kiedy wychodzi, nie wiem, ówczesny prezydent Joe Biden czy inni europejscy politycy i mówią, że rosyjska gospodarka jest koniec, szluz, tak, to znaczy za chwilę będzie katastrofa, to z mojej perspektywy takiej analitycznej myślę, że nie było to do końca mądre, ale rozumiem logikę polityczną, to znaczy polityk zawsze chce powiedzieć coś więcej. Natomiast sytuacja rzeczywiście nie jest tak zła, jak pewnie byśmy sobie tego życzyli. Przepraszam, że tak wprost to powiem kolokwialnie. Tym niemniej widać dzisiaj bardzo mocne już napięcia i te napięcia są przede wszystkim, wiesz gdzie, to znaczy rzecz, której nie było widać przez ostatnie 4 lata. W rosyjskich państwowych mediach, gazetach na przykład, ale też w wystąpieniach publicznych toczy się dzisiaj realna debata, prawdziwa debata. Jest realny spór dotyczący polityki fiskalnej Centralnego Banku. Czy stopy procentowe mają zostać zachowane na tak wysokim poziomie, bo te stopy procentowe przekładają się na to, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wziąć kredyt, nie weźmiesz tego kredytu, bo on się po prostu nie opłaca, on się zarżnie. I co z tym wszystkim zrobić? I ta debata jest bardzo realna.
I Putin na tą debatę pozwala?
On na to pozwala, tylko że ta debata ma pewną bardzo konkretną specyfikę. Jeśli sobie przeczytasz te wszystkie wypowiedzi, czy posłuchasz ich, nie żaden z głosów, które ja przynajmniej odsłuchałem czy przeczytałem, nie wskazuje głównego powodu tej sytuacji gospodarczej. To znaczy nikt nie powie, żeby powinna zostać zakończona specjalna wojskowa operacja, jak to jest nazywane w Rosji, czyli żeby zakończyć tę wojnę. To znaczy winni są wskazywani inni bojarzy, że nawiążę do tego powiedzenia, a nie lider, który podjął samodzielnie decyzję o ataku na Ukrainę. Przy czym nie deprecjonowałbym tego, bo jednak ten ferment jednak pokazuje pewne niezadowolenie z tej wojny, bo w tym momencie ta wojna trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana.
No właśnie, tak, 1941-45.
Tak.
A powiedz, jaki rezonans miał ten bunt influencerki rosyjskiej? To jest dowcip, to jest zabawa? Czy jest tu jakiś element pewnych nastrojów społecznych?
Moim zdaniem to jest jednak jest nastrój społeczny, to znaczy było widać bardzo wyraźne niezadowolenie i cały czas je widać, bo nawet ja cały czas no, tam siedzę w tym Instagramie czy Facebooku i od czasu do czasu widzę, co się dzieje, co tam Rosjanie wrzucają, że no, to jest tak trochę jakbyś zabrał im cząstkę duszy. Znaczy mówię o moim pokoleniu. Znaczy to jest zabranie po prostu cząstki duszy, że my z tym internetem jednak cały czas jesteśmy i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeszcze nawiązując do kwestii przedsiębiorców, to znaczy przedsiębiorcy byli bardzo niezadowoleni z tych blokad internetu, dlatego że dzisiaj prowadzenie biznesu wymaga internetu po prostu i były nawet wyliczenia, że tam, nie wiem, w Moskwie utracono tam 500 milionów dolarów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, ten bunt influencerki ja bym traktował jaki taki symboliczny element, który katalizuje, czy tak pokazuje nam jak w soczewce realne nastroje społeczne dużej części społeczeństwa, przede wszystkim młodszego społeczeństwa, no bo media społecznościowe to jest biznes. Przede wszystkim, bym tak powiedział.
Gigantyczne pieniądze się zarabia.
No właśnie. Nie
mówię o sobie. Myślę o tych tuzach, rekinach.
To prawda. Z tym, więc to jest problem. To znaczy dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam prawodawstwo rosyjskie, już nie można reklamować się w Instagramie, na przykład, bo to jest łamanie prawa rosyjskiego, więc szukane są inne możliwości obejścia tego wszystkiego, jakichś, nie wiem, współprac reklamowych w tym wszystkim. Ale to jest realny problem, bo, no bo do pewnego momentu można było zarabiać dobre pieniądze, a w tym momencie przychodzi państwo i mówi ci, że nie, że obcinamy to i nie będziesz tego mógł dzisiaj robić.
A co można powiedzieć o odczuciach Rosjan, którzy w pewnych częściach Rosji mają problem, że może nadlecieć ukraiński dron? To jest coś, co na razie ich mało dotyka, bo to są kwestie incydentalne. Czy można powiedzieć, że ten strach, ta obawa, że ta wojna to nie jest gdzieś daleko na Ukrainie, tylko obok mnie, może zmienić nastroje?
Jeśli wierzyć badaniom opinii publicznej, przy czym to jest ogromna debata, czy możemy w takim państwie wierzyć badaniom opinii publicznej, to rzeczywiście widać pewne małe drgnięcia w kierunku negatywnej oceny tej obecnej sytuacji, tego, że Rosjanie są jednak w jakiś sposób no, zmęczeni tą wojną. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale no, że ta wojna przestaje im odpowiadać. I myślę, że to jest splot wielu czynników. Jeden, mówiliśmy tu, że jest gospodarczy. Druga kwestia to jest to, że te drony po prostu latają nad głową i to jest niesympatyczne. I w tym sensie myślę, że jeśli Ukraińcy dalej będą mogli to robić, a uważam, że powinni to robić, bo to jest próba zmniejszenia mobilizacji rosyjskiego społeczeństwa, czy też chęci rosyjskiego państwa do kontynuowania tej wojny, to myślę, że to jest dobra taktyka, tylko że to musi być splot różnych czynników, żeby to wszystko robić. A to jest też rzecz, no taka powiedziałbym schizofreniczna, bo z jednej strony rosyjskie państwo mówi, że nie ma wojny, a z drugiej strony wiesz, widziałem, nie wiem, ekrany LCD to z jakiegoś miasta rosyjskiego, z Moskwy, gdzie wyświetlono dron i jest napisane, że nie zbijaj samodzielnie dronów, bo to niebezpieczne. No to jeśli państwo z jednej strony mówicie, że nie ma wojny, a z drugiej strony wyświetla ci na ekranach LCD takie sytuacje, no to Rosjanie nie są głupi, tak? Znaczy nie bierzmy ich za idiotów, przepraszam, tylko oni wiedzą doskonale, co się dzieje, tylko z jakiegoś powodu, moim zdaniem głównie z tego, że im się to ekonomicznie opłaca, to znaczy ten system im się ekonomicznie cały
czyli
czas opłaca.
Czyli to życie ich jest wciąż wygodne.
Tak, to życie jest wciąż wygodne i to była realna i konkretna polityka Putina zamierzona od samego początku tej wojny, że to nie jest nazwane jako wojna. A po drugie, to był taki tekst jednego chyba z dziennikarzy w Guardianie, który pojechał latem 22 roku do Moskwy i on napisał, że on miał poczucie, że on się znalazł tak jakby był w środku cyklonu. To znaczy cyklon, wiesz, niszczy wszystko dookoła, ale jak jesteś w środku, to jest cisza i spokój i możesz sobie spokojnie żyć. Restauracje normalnie funkcjonują, kawiarnie normalnie funkcjonują, więc to jest tego rodzaju sytuacja i myślę, że tak długo, jeśli ten poziom życia na relatywnym poziomie będzie w stanie rosyjskie państwo zapewnić swoim obywatelom, tak długo jakiegoś takiego niezadowolenia nie dostrzeżemy.
To wróćmy do twojej książki. Jakim historykiem, jaka jest znajomość historii Władimira Putina? Dobrym, złym jest historykiem, jak byś to określił?
No tak z czysto akademickiego punktu widzenia, gdybym tam, wiesz, uniwersytecko miał do tego podejść, no to nie, no to jest złym historykiem i to bardzo wielu badaczy...
Bo rozumiem, że nie ma wykształcenia historycznego, bo jest doktorem ekonomii.
Ekonomii, on kończył, znaczy skończył.
Ma dyplom.
Okay. Są poważne podejrzenia co do tego, że to zostało splagiatowane, bo takich dwóch amerykańskich badaczy dotarło do tej dysertacji na stopień doktora. Natomiast... Wiesz, ja do tego podchodzę tak, że dla liderów państw, i to nie jest specyficznie rosyjskie, historia jest po prostu lekcją strategii. Po prostu. To znaczy, że nie wymyśliliśmy żadnej, nie wiem, tabletki czy żadnego innego sposobu, gdzie moglibyśmy się nauczyć polityki i jak rządzić państwem, dlatego staramy się czytać, czy też uczyć o tych, którzy byli przed nami. I to jest praktyczne podejście Putina, moim
zdaniem.
Czyli
to, co ty napisałeś w tej książce, cytując, albo być może to jest twoje określenie, że polityka to w 70%...
To jest Mieroszewski. To jest Mieroszewski.
Juliusz Mieroszewski. No, nieprzypadkowo. Tak. Twój guru.
Mój guru, tak. Jeden z bardzo istotnych, myślę, polskich pisarzy politycznych.
Można powiedzieć też, że historia to też w 70% polityka.
Szczególnie historia XX wieku, tak bym powiedział, z tego rzeczywiście. Więc tak akademicko nie, natomiast jeśli chodzi o taką wykorzystanie historii w prowadzeniu państwa, w zarządzaniu strategicznym państwem, myślę, że to jest dość skuteczny polityk, bo to jednak, że zdołał rozkręcić kult Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a to jest element, który myślę spaja, niezależnie od tego, czy ty jesteś Arkadijem Rotenbergiem, który ma miliard dolarów na koncie, czy jesteś jakimś zwykłym Siergiejem Iwanowem z odpowiednika naszego, przepraszam, Zadupia.
Syzrania,
czy Uriupińska. Tak, Uriupińsk to jest odpowiednik Zadupia naszego w języku rosyjskim. To jest coś, co was łączy. To znaczy, że i ty, jako Siergiej Iwanow, mogłeś mieć wśród swoich przodków człowieka, który walczył w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, i taki rosyjski oligarcha. I to jest... Ta pamięć jest egalitarna, to znaczy ona jednak zrównuje wielu rosyjskich obywateli. To jest coś, co ich rzeczywiście spaja i w tym sensie eksploatując to, znaczy Putin eksploatując to, myślę, że odniósł wielki sukces, czy nam się to podoba, czy nie. I ten sukces, który jednocześnie jest moim zdaniem wielką tragedią dla samych Rosjan, znaczy i też rzeczą, która sprawia, że te zbrodnie wobec Ukrainy są dzisiaj możliwe, jest też ogromnym wyzwaniem dla tych Rosjan, dla tych niewielkiej grupki Rosjan, która chciałaby tę Rosję zmienić w przyszłości. By stała się, ja tak pragmatycznie do tego podchodzę, bo wszyscy mówią o demokratycznej Rosji i tak dalej. Ja po prostu sobie życzył Rosji, która jest mniej agresywna. I myślę, że jeśli zaczniemy od takich małych kroczków, to może gdzieś za te 10, 15, 20, 30 lat dojdziemy.
W książce opisujesz bardzo fajne spotkanie między Putinem a Zorkinem. Kim jest Zorkin?
Zorkin jest prezesem Sądu Konstytucyjnego i ja myślę, że to spotkanie jak soczewce pokazuje, że jest taki badacz brytyjski, Ian Kershaw, on napisał taką książkę o Hitlerze, że i on tam używa takiego sformułowania, że można work toward Hitler, toward Führer, i to oznacza, że pracujesz tak jakby w kierunku oczekiwań lidera, że wiesz, jakie są oczekiwania, więc będziesz tylko dawał takie informacje, czy zachowywał się tak, co sprawia przyjemność twojemu liderowi. I ja myślę, że to, co zrobił Zorkin, to jest właśnie dokładnie to. To znaczy on wie, że Putina rajcuje historia, przyszedł z mapą z XVII wieku, przywlókł taką mapę zrobioną przez francuskiego kartografa na dworze Ludwika XIV, tylko po to, żeby tę mapę rozłożyć i pokazać przed kamerami, że tam nie ma Ukrainy. I Putin też tam zaczyna coś zagadywać, że tam rzeczywiście tu Rzeczpospolita, tutaj Carstwo Moskiewskie, myśmy o to rywalizowali i tak dalej, tylko że potem okazało się, że tam jest Ukraina. Jest po prostu napisane po francusku Ukraina, tylko chyba Zorkin tego nie dostrzegł. Tylko że to był spektakl na użytek telewizyjny, więc tego oczywiście widzowie telewizji, czyli osoby przede wszystkim starszego pokolenia, bo to starsze pokolenie w Rosji ogląda telewizję, no tego nie dostrzegli. Natomiast w mediach społecznościowych się to rozeszło i to trochę było dość zabawne. Natomiast wydaje mi się, że to pokazuje jednak inteligencję Zorkina. To znaczy, że przyszedł, sprawił przyjemność, rzeczywiście pokazał, że rzeczywiście tutaj on też się historią interesuje i tak dalej, no i Władimir Władimirowicz mógł zabrać głos.
Władimir Władimirowicz często w przemówieniach wykorzystuje historię, opowiada o historii. Czy to jest tak, że te przemówienia pisze mu jakiś wybitny historyk?
To jest bardzo dobre pytanie i ja myślę, że na przestrzeni tych 26 lat byli to różni historycy. I to się zmieniało, natomiast dzisiaj ten tekst, na przykład, który został opublikowany tuż przed agresją na Ukrainę, ten o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców, moim zdaniem został napisany przez osoby z kręgu Andrzeja Artizowa, który jest szefem rosyjskich archiwów. I przesłanką do tego, dlaczego tak uważam, jest to, że to właśnie Artizow wydał taki tom dokumentów dokładnie o tej samej nazwie, zatytułowany dokładnie tak samo jak esej Putina, gdzie te same dokumenty historyczne, które są cytowane w tym eseju, zostały zamieszczone, więc ja traktuję to jako element tego, że przyznajemy się, że to my za tym stoimy i to jest, podejrzewam, pewna gra też w środku elit rosyjskich, to znaczy to nie jest tak, że wszyscy się lubią między sobą, tylko są osoby, które rywalizują pewnie o dostęp do ucha Władimira Władimirowicza, ale kto konkretnie, to znaczy tak z nazwiska, żeby powiedzieć, kto konkretnie przy tym tekście siedział, to nie jesteśmy w stanie na ten dzisiaj powiedzieć, z jednym małym przypisem, to wiem od amerykańskiego badacza Davida Brandenbergera, który się podzielił ze mną wspomnieniami. On w listopadzie 2021 roku był w Moskwie, w Rosyjskiej Akademii Nauk i tam słuchał występującego dyrektora Instytutu Historii Jurija Pietrowa, który powiedział publicznie, że każdy z liderów takich jednostek badawczych, historycznych, był konsultowany przed publikacją tego tekstu. Więc zakładam, że administracja prezydenta po tym, jak dostała jakiś brudnopis stworzony przez historyków, on został potem rozesłany do dyrektorów, którzy byli konsultowani w tym wszystkim.
I kiedy my słuchamy, Polacy, nie tylko Polacy, ale także świadomi reprezentanci Zachodu, Francuzi, Niemcy, ludzie, którzy cokolwiek znali historii, to dostrzegamy kłamstwo po kłamstwie, kłamstwem pogania. Czy Putin ma świadomość tego, że opowiadając o historii kłamie?
Myślę, że w kontekście na przykład II wojny światowej nie sądzę. To znaczy myślę, że to jest coś... Może żeby lepiej sobie to wyobrazić, ja to odniosę do sytuacji polskiej. Chociaż nie porównuję i nie mówię, że to jest dokładnie to samo, tylko chodzi mi o pewien mechanizm. Mamy bardzo duże kontrowersje, że na przykład budzą u nas dyskusje na temat udziału polskich obywateli w Holokauście. I to jest bardzo trudno akceptowalne. Nie dlatego, że badania są takie, jakie są, bo historycy mogą się spierać co do metody i tak dalej, tylko myślę, że my trochę dyskutujemy o samych sobie, jak chcemy siebie widzieć jako naród.
I są czyli jedna strona uważa, upraszczając, że jesteśmy narodem szmalcowników, a druga, że narodem bohaterów wśród sprawiedliwych.
Tak, dokładnie tak. I to jest bardziej dyskusja moim zdaniem o tym, jak się widzimy, niż taka historia, znaczy taka dyskusja czysto akademicka. I to jest nam trudno zaakceptować, czy nie wiem, spieramy się o powstanie warszawskie. Czy miało sens, czy nie miało sensu. I odnosząc to dzisiaj do Rosji, no myślę, że my się trochę spieramy i te spory trochę wychodzą z nas, dlatego, że wielu z nas dorastało i uczyło się tej historii w szkołach takiej, a nie innej. Chciałby się widzieć takim, a nie inną osobą, jako członkiem polskiego narodu. I przenosząc teraz to do Putina, to znaczy ja w tej książce stawiam taką tezę, że to jest człowiek, który dorastał w epoce Breżniewa, a epoka Breżniewa to jest moment, kiedy się kult Wielkiej Wojny Ojczyźnianej rodzi.
I czyli lata 70.
Lata 70, tak. Putin to jest rocznik 52. Więc to są lata 70 i to jest ten moment, gdzie ta Wielka Wojna Ojczyźniana staje się fajną przygodą, że tak kolokwialnie to ujmę, że to już nie jest ogromna tragedia, gdzie na początku to było doskonale widać, że 27 milionów obywateli ZSRR jednak zginęło, że kraj był absolutnie w kompletnej ruinie. Pierwsze lata powojenne to jest głód, który zabrał kolejny milion osób. Natomiast te 20-25 lat biologia zrobiła swoje. To znaczy biologia i też pewien jednak rozwój gospodarczy. I to był ten moment, gdzie Breżniew też wykorzystywał to, żeby budować swoją własną pozycję polityczną, bo on był weteranem drugowojennym. My to znamy doskonale z Polski od moczarowców, prawda? Oni też na II wojnie światowej zaczęli to wszystko budować.
Czyli Putin był wychowany na takiej sowieckiej edukacji.
Tak, tak. To jest sowiecka edukacja epoki Breżniewa, gdzie zresztą on powiedział otwarcie w 2000 roku, że ja się uważam za udany produkt sowieckiej edukacji patriotycznej. I ja myślę, że to jest ten element, że to jest jego część jego tożsamości i on tego nie oddziela. Tak jak na przykład, nie wiem, dzisiaj jeśli podchodzimy badawczo jako akademicy do pewnej rzeczy, że to nie, my staramy się przynajmniej tak mówi nauka historyczna, że powinniśmy się oddzielić od tego, co studiujemy i starać się spojrzeć na to obiektywnym okiem. W przypadku Putina to jest niemożliwe, bo na przykład ja mam podejrzenia, że ten tekst, który napisał to chyba było w National Interest na 2020 rok, na kolejną okrągłą rocznicę zakończenia wojny do amerykańskiego odbiorcy, tam jest taki fragment, że jeszcze przed 41 rokiem sowieckie służby prowadziły taką wojnę dywersyjną z niemieckimi służbami. Akademicko to jest kompletna bzdura, natomiast jako człowiek, który jakoś tam, powiedzmy, staram się tę mentalność zbadać, to ja mam wrażenie, że on po prostu cytuje, nawiązuje do swojego ulubionego serialu Tarcza i Miecz, który jest produkcją lat 60, końcówki lat 60, jeśli dobrze pamiętam, gdzie główny bohater, sowiecki agent, jeszcze przed czerwcem 1941 roku, prowadzi walkę taką szpiegowską właśnie z Niemcami. I Putin to czytuje i ja mam wrażenie, że tak jakby złapałem po prostu zdanie, które ewentualnie prezydent Rosji mógł po prostu włożyć do tego tekstu.
Czyli w patrzeniu na historię Putina nie ma nic na temat negatywnych konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie ma nic negatywnego na temat tego, co zrobili Sowieci w Katyniu i tak dalej, i tak dalej.
Nie ma, tylko to dwie rzeczy. To znaczy pakt Ribbentrop-Mołotow jako taki jest, tylko pakt Ribbentrop-Mołotow jest przedstawiany jako pewien majstersztyk dyplomatyczny.
Czyli musieliśmy to zrobić?
Dlatego, że dzięki temu kupiliśmy sobie dodatkowe dwa lata na przygotowanie do nieuchronnej wojny z Niemcami. Czyli to jest takie anachronistyczne, że jesteśmy, że założenie jest takie, że Stalin w 1939 roku wiedział doskonale, że 22 czerwca 1941 roku Niemcy napadną na ZSRR.
Geniusz.
Geniusz, tak, proszę państwa. Co do tak minuty, jest. Co do nanosekundy był w stanie to przewidzieć. Więc to jest jedna rzecz. A z Katyniem dzisiaj sytuacja moim zdaniem jest o wiele bardziej trudniejsza niż w okresie sowieckim. Bo dzisiaj rosyjskie władze, znaczy rosyjscy oficjalni historycy nie mówią, że czegoś takiego nie było albo że to jest tylko sprawstwo niemieckie, tylko oni mówią coś takiego, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć i rozstrzygnąć. Czyli jest...
Czyli nie wiadomo, czy tak. Sowieci, czy Niemcy.
Tak, tak, że jest budowa takiego, jest takie sformułowanie bardzo częste, trochę już memiczne się stało, że jak się pyta Rosjanina takiego, powiedziałbym, propaństwowego o pewne trudne rzeczy, no to zawsze się usłyszy takie sformułowanie, że eta niejednoznaczna. Że to nie jest jednoznaczne. Czyli są pewne wątpliwości, trzeba podzielić włos na czworo, że może tak, a może nie. I w przypadku Katynia rosyjskie władze moim zdaniem starają się to eksploatować, że i mówią rosyjskiemu społeczeństwu, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ustalić prawdy w tej kwestii.
To patrząc w perspektywie tam 20-30 lat wstecz, to można powiedzieć o cofnięciu się Rosji, bo ja pamiętam początek lat 90., pamiętam Jelcyna, pamiętam to otwarcie archiwów, chociażby rosyjski.
Tak, i to jest tylko, wiesz, ja myślę, że my patrzymy na to z naszej polskiej perspektywy i że Jelcyn chciał nam się trochę przypodobać, a nie dostrzegamy wewnętrznej sytuacji rosyjskiej, to znaczy to był jeszcze moment, gdzie ten antykomunistyczny ostrze Jelcyna był przecież pomysł Norymbergi dla komunistów i to był jego pomysł. Ono jeszcze było dość istotne i ono się dość mocno szybko stępiło, bo moim zdaniem dostrzegł Jelcyn i to jest, tylko że to jest cały czas otwarta dyskusja, że jednak jest bardzo duża nostalgia za okresem sowieckim w rosyjskim społeczeństwie i dlatego początkowe próby przeformułowania święta 9 maja na przykład i organizacji go gdzie indziej nie wypaliły. Jelcyn wraca do tego, co było w okresie sowieckim, czyli mamy organizację pochodu na Placu Czerwonym i tak dalej, i tak dalej. I potem to się stopniowo wszystko toczy w tym kierunku.
Kim dla Putina jest caryca Katarzyna?
Tak żartobliwie, Sergiej Ławrow właśnie został kiedyś zapytany, kto doradza Putinowi i on powiedział, że to są trzy osoby. Iwan Groźny, Piotr Wielki i Katarzyna Wielka. Znaczy to jest oczywiście, ja traktuję to jako pewien dowcip, natomiast myślę, że to jest władczyni, która poszerzyła terytorialnie Rosję, my znamy to doskonale z rozbiorów, natomiast w tej takiej swojej propagandzie politycznej Katarzyna mówiła o zbieraniu ziem ruskich i to jest chyba coś, co może tworzyć pewne połączenie z tym, co dzisiaj jest w kontekście Ukrainy, to znaczy mamy
zebranie... No właśnie, czy to nie było wtedy zajęcia Krymu?
Tak, to było wtedy zajęcie Krymu, to jest 1783 rok i to jest dość istotne, przy czym ta Katarzyna, ona nie jest jakoś szczególnie też eksploatowana dzisiaj, bo wydaje mi się, że to jest zbyt odległe w tym sensie, żeby to sprzedawać szerszej publiczności, natomiast co do, myślę, kierunku myślenia i tym, jakimi kategoriami dzisiaj myśli prezydent Putin, jeśli to jest trochę tak, jak napisał amerykański pisarz epoki wiktoriańskiej Thomas Carlyle, pokaż mi człowieka, którego szanujesz, a dzięki temu lepiej niż innymi metodami poznam, jakim ty człowiekiem jesteś. Czyli kiedy polityk mówi, że szanuje tego albo innego, myślę, że on chce nam po pierwsze powiedzieć, jakie wartości za nim stoją i jakie intencje. I w tym momencie, jeśli prezydent Putin mówi, że Katarzyna Wielka jest jakimś dobrym wzorcem dla niego samego, no to myślę, że nam ciarki po plecach przechodzą.
A powiedz, jak Putin traktuje Polskę? To jest w ogóle pytanie szersze. Jak elity na Kremlu, nie sam tylko Putin, traktują Polskę? Czy oni Polskę lekceważą, czy jednak mimo wszystko Polski się boją?
Myślę, że do 22 roku to było jednak lekceważenie i niedocenianie naszej roli, bo myślę, że nikt tam się nie spodziewał tego, co wydarzy się po 22 roku. Natomiast dzisiaj, patrząc na to, w ogóle na całą sytuację, którą mamy polityczną, to wydaje mi się, że Polska jest jednak kluczowym elementem wsparcia dla Ukrainy i w związku z tym jesteśmy po prostu na celowniku Rosjan, mówiąc najbardziej obrazowo, i to jest, nie wiem, no mieliśmy wlot rosyjskich dronów w naszą przestrzeń powietrzną. Mamy akcje dywersyjne.
Ostatni raport ABW.
Tak, ostatni raport ABW, w którym mamy jednoznacznie napisane, że po pierwsze rosyjscy agenci nie, znaczy rosyjskie służby nie liczą się z ofiarami śmiertelnymi działając w Polsce, a po drugie są lepiej zorganizowani w kontekście dywersyjnym i to już nie są takie incydentalne akcje, tylko są, to są próby jakichś większych, przygotowania większych operacji. Więc w tym sensie uważam, że jesteśmy na celowniku, bo jesteśmy po prostu uważni z perspektywy celów strategicznych względem Ukrainy. I dlatego ta Polska jest tak bardzo istotna. I jest, myślę, jeszcze jedna rzecz, którą chyba Rosjanie, w sensie elity rosyjskie, nie rozumieją, bo oni robią taką projekcję własnych poglądów na nas. Im się po prostu w głowie nie mieści, że będąc krajem takim jak Pierwsza Rzeczpospolita, sięgającym po Kijów, po Mińsk prawie że, my nie chcemy tych terytoriów odzyskać, chociaż oni nam je oferują. To znaczy, przecież były te oferty, no czy ta rozmowa Putin-Tusk się odbyła a propos tego, że Putin proponował premierowi Tuskowi rozbiór, to już zostawmy to na boku. Natomiast
rozbiór Ukrainy.
Rozbiór Ukrainy, tak. Natomiast był list Żyrinowskiego, przewodniczącego Dumy, czyli tak jakby marszałka Sejmu, do Polski, do Rumunii i do Węgier, dotyczącej rozbioru Ukrainy. Miedwiediew występował wielokrotnie z mapą na tle, gdzie Ukraina jest podzielona między Polskę właśnie i Rosję. I Rosjanie bardzo by nas chcieli do tego namówić, żebyśmy sobie zajęli Ukrainę, bo myślę, że to wynika właśnie z tego historycznego ich myślenia, że oni nie są w stanie zrozumieć, że Polska, będąc takim krajem w przeszłości, jak Pierwsza Rzeczpospolita, no nie jest zainteresowana powrotem, nie wiem, Lwowa, Grodna czy Wilna do naszych granic, bo my po prostu zmieniliśmy swoją kulturę polityczną i uważamy, że coś korzystniejszego jest dla nas gdzie indziej.
No właśnie, bo dzisiaj naprawdę chyba nie ma żadnej, nawet słabej formacji politycznej, która by mówiła o tym, że mamy ponownie zdobyć część Litwy, Ukrainy, a nawet podbić Kijów czy też Mińsk, które należały do pierwszej Rzeczpospolitej. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pewien człowiek, który miał ksywę czy też pseudonim Londyńczyk, i pisał do paryskiej kultury, i to jest człowiek, który jest tobie szczególnie bliski.
Tak, to jest człowiek, który myślę, że warto byłoby jakoś go szerzej rozpropagować. To jest Juliusz Mieroszewski, pochodzący z Krakowa, tak jak ty. Mhm. Zresztą ja też jestem niedaleko spod Krakowa. Człowiek, który...
Urodzony na początku XX wieku.
Tak, urodzony na początku XX wieku. Człowiek, który w II wojnie światowej jako tako nie walczył, bo ze względu na swoje problemy ze wzrokiem nie uzyskał odpowiedniej kategorii, ale myślę, że jego myślenie było bardzo istotne, bo...
Walczył piórem.
Walczył piórem, tak. Ale po 45 roku to, na czym polegało wyzwanie, myślę, że nasze myślenie polskie, to znaczy, czy my chcemy powracać do granic II Rzeczypospolitej, czy jednak pogodzimy się z tym, z Polską, jaką mamy w tych granicach, które no, narysował nam Stalin jednak, to trzeba przyznać, bo to jest po prostu dla nas korzystniejsze. I było jeszcze bardzo wielu ludzi, szczególnie w polskiej emigracji wówczas, którzy uważali, że jednak Lwów powinien być polski, Wilno powinno być polskie, i nie wyobrażali sobie tego wszystkiego. I ja nie chcę teraz mówić, że oni są imperialistami, bo doceniam ból na przykład utraty, że ktoś stamtąd po prostu pochodził. Znaczy, to jest naturalne, tego się nie da pozbyć i absolutnie to rozumiem. Tylko że myślenie kategoriami takimi, powiedzmy, strategii politycznej, myślę, że Mieroszewski miał rację, że dla nas bezpieczeństwem, znaczy wkładem w nasze bezpieczeństwo będzie uznanie, jeśli nadejdzie taka możliwość, uznanie Ukrainy, Białorusi i Litwy jako krajów niepodległych. I stąd ta koncepcja ULB. I moim zdaniem to jest bardzo istotne, bo ten cały tekst o rosyjskim kompleksie polskim, to też tam był pewien deal polityczny zaoferowany Rosjanom. To znaczy, Mieroszewski mówił coś takiego. To znaczy, słuchajcie, my się wyrzekamy Lwowa, natomiast wy się wyrzekacie Kijowa. I dzięki temu ten nasz spór, w zasadzie 300-letni, czy nie wiem, jak się cofniemy do Iwana Groźnego nawet i tam do wojen z Batorym, 400-letni, w ten sposób jakoś zażegnamy. To znaczy, my uznajemy podmiotowość narodów, które istnieją i wy też uznajecie tę podmiotowość. Moim zdaniem to się spełniło po naszej stronie.
No właśnie, bo pamiętam, że ten artykuł pojawił się w 1974 roku. Ja pamiętam wtedy szczególnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, kiedy Polacy zajęli trzecie miejsce. Mieroszewski nie dożył upadku komunizmu.
Nie, nie dożył. Nie dożył upadku komunizmu, ale myślę, że to pokazuje wizjonerstwo jednak tego pewnego myślenia.
Czyli jego wizja się spełniła, bo tak. Po 90 roku powstała niepodległa Ukraina, Białoruś i Litwa.
Tak, i myślę, że jego wizja się w tym sensie też spełniła, że wszystkie rządy polskie po 89 roku, nie było żadnego rządu, który dążyłby do rewizji jakiejś terytorialnej i myślę, że to było dość istotne, ale też nie chciałbym tak powiedziałbym stawiać aż tak ogromnego pomnika Mieroszewskiemu, bo wydaje mi się, że jest jeszcze jeden element, to znaczy myśmy po prostu jako polskie społeczeństwo się pogodzili z tymi granicami, bo myśmy jakoś uznali je za lepsze.
Czyli nie jesteśmy w duchu imperialistami.
Nie, nie jesteśmy w duchu imperialistami i myślę, że to
ale Rosjanie nie mogą nam w to uwierzyć.
Nie są w stanie to uwierzyć, ja myślę, że oni cały czas czują, że w jakiś sposób jesteśmy hipokrytami w tym sensie, bo to jest jednak zastanawiające, że popatrz, że w zasadzie od 2009 roku, jeśli weźmiemy tę rozmowę Tusk-Putin, cały czas rosyjskie elity proponują nam w ten czy w inny sposób, żebyśmy tę Ukrainę podzielili. A my cały czas mówimy, że chyba na głowę upadliście i robimy w zasadzie coś kompletnie przeciwnego. Więc jaka odpowiedź może być na to pytanie? To znaczy, albo oni są takimi dyletantami, że nie czują klimatu politycznego w Polsce, albo... albo właśnie to, że oni nam po prostu nie wierzą, że oni cały czas uważają, że w głębi serca tak naprawdę to jeśli będzie taka okazja, to tylko to chętnie to capniemy. Tylko, że wtedy przewidzenie tego, jak Rosjanie by się zachowali, myślę, że jest bardzo proste. To znaczy oni do dzisiaj eksploatują zajęcie przez Polskę Zaolzia i pokazują to jako współpracę Polski i hitlerowskich
rok
Niemiec.
38.
Rok 38. Więc moim zdaniem to byłoby zdecydowanie bardzo podobna
tylko jest
reakcja
różnica
Rosjan
między nami, bo pamiętam przemówienie Lecha Kaczyńskiego, który powiedział tak. O tym, że to był grzech wtedy przedwojennej Polski. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj Putina mówiącego, że 17 września był grzechem.
Ale to, co zrobił prezydent Kaczyński wtedy, to uważam, że to było świetne, dlatego że moim zdaniem to było niezaplanowane i to była taki refleks polityczny prezydenta Kaczyńskiego, który zareagował przecież na wystąpienie wtedy premiera Putina, który starał się postawić pewien znak równości między konferencją monachijską, która podzieliła Czechosłowację, oddała część Czechosłowacji Niemcom, a paktem Ribbentrop-Mołotow i po części do tej konferencji monachijskiej wrzucał nas. I wtedy myślę, że prezydent Kaczyński usłyszawszy to, użył tego sformułowania, o którym ty powiedziałeś i to chyba też pokazuje, jak istotna dzisiaj dla wszystkich polityków jest znajomość historii, bo jako taka technika retoryczna, to jest bardzo istotne, żeby coś takiego powiedzieć. I myślę, że to, co zrobił Kaczyński, było naprawdę świetne. A dzisiaj, nie wiem, na przykład minister Sikorski, jego wystąpienie w ONZ-cie, gdzie wypunktował historycznie ambasadora rosyjskiego przy ONZ-cie, Niewzlin się chyba nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby
czyli
te argumenty historyczne
znać. Paradoksalnie to dobrze, że często polskimi premierami zostają historycy, bo i Tusk jest historykiem, i Morawiecki jest historykiem.
Wiesz co, jak szedłem na studia historyczne, przepraszam, taką anegdotę pójdę w 2011 roku, no to mówiłem to rodzinie, że chcę iść na historię i zawsze spotykałem się z takim niezrozumieniem, to znaczy medycyna, prawo, to są poważne kierunki.
Chcesz
tak?
Być nauczycielem historii w szkole.
Tak, a ja wtedy odpowiadałem z przymrużeniem oka, że popatrzcie, kto jest premierem, kto jest prezydentem, kto jest marszałkiem Sejmu i kto jest marszałkiem Senatu, bo wtedy mieliśmy premiera Tuska, prezydenta Komorowskiego, marszałkiem Sejmu był Grzegorz Schetyna, jeśli mnie pamięć nie myli, i Bogdan Borusewicz był marszałkiem Senatu. Wszyscy historycy.
No właśnie, a potem kontynuacja. 3 lata temu z okazji Dnia Jedności były prezydent Dmitrij Miedwiediew, zresztą ten sam, który był z honorami przyjmowany w Polsce przez prezydenta Komorowskiego po katastrofie smoleńskiej, pisał, że Polacy nienawidzą Rosji i wszystkie przyjazne gesty Rosji traktowane są przez nas, Polaków, z niewdzięcznością. Nawet użył takiego sformułowania, że Polska jest niemal hieną. Pisał tak, bo jest pewny siebie, czy po prostu jednak oni się naprawdę nas boją?
Wiesz co, ja nie wydaje mi się, że to jest kwestia obawy przed nami, tylko ja bardziej to traktuję jako przygotowanie mentalne rosyjskiego społeczeństwa na ewentualny konflikt z Polską. To znaczy na ewentualną atak Rosji na przykład na Polskę, bo ja uważam, że czy to wystąpienie Miedwiediewa, czy ta organizacja tej wystawy o 10 wiekach polskiej rusofobii, broszura też została napisana. I te wszystkie takie wypady w kierunku Polski, czy demontaż w ostatnim czasie przecież z cmentarza w Miednoje, czyli część zbrodni katyńskiej, tam gdzie są też polscy oficerowie pochowani, zdemontowano krzyż kampanii wrześniowej i Virtuti Militari. To wszystko jest budowanie właśnie tego, że gdyby przyszło do wojny z Polską, żeby rosyjscy żołnierze i rosyjskie społeczeństwo nie miało problemów z przełknięciem ewentualnych zbrodni wojennych, bo ja nie mam żadnych wątpliwości absolutnie, że to, co dzisiaj widzimy w Ukrainie, gdyby doszło, nie daj Boże, do agresji rosyjskiej na Polskę, to się może powtórzyć. Dlatego, że rosyjskie społeczeństwo moim zdaniem jest przygotowane mentalnie do tego i historia służy właśnie jako taki element mentalnego przygotowania, bo komunikat jest bardzo prosty. Znaczy Polacy zawsze tacy byli. To znaczy oni zawsze byli wrodzy tobie, są hipokrytami i to jest ściągnięcie w zasadzie, znaczy to jest trochę idea polityki historycznej, że my dzięki temu językowi historycznemu my się tu nie spotykamy, żeby się, nie wiem, posprzeczać, co się wydarzyło tak naprawdę, tylko my rozmawiamy trochę o wartościach i o swoich intencjach. I w tym przypadku ja to wystąpienie Miedwiediewa, które ty zacytowałeś, no niestety nie mam dobrej informacji dla nas i dla naszych widzów, że to jest bardzo niesympatyczna sytuacja.
Czyli
na wypadek
powinniśmy
konfliktu
traktować to wystąpienie poważnie, a nie jak wystąpienie, przepraszam, on trochę jest takim bufonem.
Tak, to prawda.
Miedwiediew. Czyli nie traktować go lekką ręką, nie mówić, że a to groteskowe, więc nie ma się czym przejmować.
Nie, to znaczy, wiesz co, ja może zrzucę taką trochę bombę atomową, to znaczy Juliusz Streicher, redaktor naczelny Der Stürmer, człowiek, który odpowiadał i przygotowywał mentalnie niemieckie społeczeństwo do zbrodni Holokaustu, antysemickie teksty i w ogóle to wszystko. Jak przeczytasz sobie jego obronę w Norymberdze, on został skazany w Norymberdze, to jego linia obrony wygląda mniej więcej tak. Ja tylko cytowałem Talmud, badaczy historycznych, zajmujących się historią Żydów. Ja nie nakłaniałem do tego, żeby popełniać zbrodnie na Żydach. Ja tylko zajmowałem się przeszłością. I moim zdaniem on został skazany za podżeganie, znaczy za przygotowywanie w zasadzie takie mentalne do Holokaustu. Natomiast moim zdaniem ta jego wypowiedź, ta jego linia obrony i dlatego trochę historia zabija, to jest to, że historia nie jest tylko nauką jako taką, tylko że jeśli jest brana przez polityków do ich takiego arsenału politycznego, czy też przez propagandę, no ona służy jednak do mentalnego przygotowania, że takie rzeczy, jakie mamy dzisiaj do czynienia w Ukrainie, są możliwe, że rosyjskie społeczeństwo to przełka. I to samo jest w przypadku Polski. To znaczy ja tak do tego podchodzę, że to jest właśnie niesympatyczne i to jest też kwestia odpowiedzialności cechu historycznego po części, bo to jest pytanie no już z gatunku takiego, powiedziałem, moralno-etycznego i też prawnego. Pytałeś mnie o historyków, którzy piszą te teksty Putinowi. No oczekiwałbym, żeby oni sobie zadali takie pytanie, tak? To znaczy, czy oni są też współsprawcami w takim czy w innym sensie tego, co się dzisiaj dzieje i czy ponoszą odpowiedzialność po prostu za swoje słowa.
Turymanowski Live. Moim gościem jest dr Bartłomiej Gajos, autor książki Historia, która zabija, polityka historyczna putinowskiej Rosji. Bardzo państwa proszę o komentarze do naszej rozmowy, udostępnienia, polubienia i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Czyli można powiedzieć, że historia jest znakomitym narzędziem do uderzenia tą pałką, tak? I czasami to jest tylko i wyłącznie słowna retoryka, ale czasami to jest karabin, to jest rakieta i to jest tak naprawdę zniszczenie fizyczne. Rosjanie dużo robią, żeby obrzydzić Polaków. Piszesz w tej książce o Czarnej Księdze, krótkiej historii polskiej rusofobii XX-XXI wieku. To jest taki element wojny informacyjnej Rosjan?
To jest może nie tyle wojny informacyjnej, która jest adresowana do nas, tylko raczej do rosyjskiego społeczeństwa. To znaczy to po części już trochę o tym mówiliśmy, że osoby, które stoją na przykład za tą książką, to nie są osoby marginalne z punktu widzenia rosyjskiego państwa, bo napisał to Michał Miachkow, który jest zastępcą dyrektora Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, a przewodniczącym tego towarzystwa jest Władimir Miediński. Czyli człowiek, były minister kultury, obecnie doradca prezydenta Putina, człowiek, który jeździ na przykład na te spotkania z Ukraińcami.
Negocjacje
pokojowe. Więc to nie jest jakiś historyk z ulicy. Szanuję wszystkich historyków, no ale to nie jest taki zwykły historyk z ulicy. A z drugiej strony mamy Jurija Borisjonka, też historyka związanego z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem. I ja myślę, że to państwo rosyjskie przemawia po prostu ich ustami i komunikuje nam pewne intencje, to znaczy jak oni nas postrzegają i w jaki sposób to wygląda. Więc w tym sensie nie jesteśmy powiedzmy bohaterami pozytywnymi w tej całej opowieści historycznej, bo wydaje mi się, że Putin i w ogóle państwo rosyjskie stara się przekonać Rosjan do tego, że konflikt polsko-rosyjski jest odwieczny i on jest nierozwiązywalny i w zasadzie tylko jedna strona może i jedyny rezultat jest tak, że jedna strona bierze górę.
No dobrze, ale po co to wszystko Rosjanom? Czy to jest tylko i wyłącznie po to, żeby mieć wpływ na świadomość młodych Rosjan, czy też troszeczkę starszych? Czy to jest tak naprawdę pewne prowokowanie także Polaków czy innych narodów, bo pamiętam swego czasu Putin bardzo mocno eksploatował taką notatkę ambasadora polskiego Lipskiego, w Moskwie, tak. Lipskiego, tak?
W Berlinie.
Przepraszam, w Berlinie, który mówił o tym, że być może Hitlerowi trzeba będzie postawić pomnik w Warszawie, tak? Chodziło o kwestię wyemigrowania, czy też zorganizowania emigracji żydowskiej,
tak,
z tej części Europy. Czy to jest tak, że oni chcą, żebyśmy się z tego tłumaczyli?
To jest jedna z tych rzeczy, na pewno, bo kwestia antysemityzmu i kwestia w ogóle Holokaustu i dyskusji to jest coś, co jest zrozumiałe, powiedziałbym, na całym świecie. I w tym momencie, ten moment, to znaczy to, co ty zacytowałeś i ten cały taki występ prezydenta Putina, bo to było kilka takich wypowiedzi, miał dość dużą intensyfikację pod koniec 19 roku, ale wydaje mi się, że to akurat było sytuacyjne, bo wtedy koniec 19 roku to są bardzo trudne relacje polsko-izraelskie ze względu na to, że popioły po ustawie IPN-owskiej były jeszcze bardzo gorące.
2018.
Tak. I mieliśmy duże napięcia w relacjach polsko-izraelskich, a to był moment, gdzie Rosjanie bardzo mocno rozpanoszyli się w Syrii i to był też moment, kiedy myśmy nie zaprosili chyba Putina, jeśli dobrze pamiętam, do Auschwitz w styczniu 20 roku na kolejną okrągłą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, ale za to prezydent Putin został zaproszony przez premiera Netanyahu do Izraela. I wydaje mi się, że to była próba takiej stworzenia dobrej atmosfery do relacji rosyjsko-izraelskich i jednocześnie też, moim zdaniem, zakomunikowanie administracji prezydenta Trumpa, który jeszcze wówczas obecnie był, a relacje izraelsko-amerykańskie za prezydentury Trumpa, no nie muszę tłumaczyć, że są bardzo dobre i bardzo bliskie. Więc w tym przypadku ja bym patrzył w tym przypadku użycie historii było pewnym takim małym politycznym instrumentem, żeby zbudować dobrą atmosferę relacji rosyjsko-izraelskich, ale też uderzyć Polskę i osłabić trochę wizerunek
Polski. Popatrzcie, ci Polacy to są ci antysemici,
tak,
którzy wyssali antysemityzm z piersi matki.
I to stworzyło w ogóle bardzo ogromne kontrowersje, bo na tych wystąpieniach w Yad Vashem, które były te uroczystości, był Putin i był Netanyahu. W zasadzie nie wspomniano nic o pakcie Ribbentrop-Mołotow i nie wspomniano w ogóle o wkładzie aliantów w zwycięstwo w II wojnie światowej, więc to była ogromna, ogólnoświatowa, powiedziałbym, cała krytyka. Ale no, na ołtarzu współpracy izraelsko-rosyjskiej, w tym przypadku sytuacyjnej współpracy, Netanyahu i Putin pokazali, że są gotowi poświęcić prawdę historyczną jako taką. Więc w tym przypadku ta historia posłużyła właśnie do budowy takiego mostu i dobrej atmosfery wzajemnej współpracy ówcześnie.
Powiedz, że masz nadzieję, że kiedyś dojdzie do normalnych relacji polsko-rosyjskich?
Wiesz, nadzieja to jest taka...
Czy żadnych, żadnych mrzonek, panowie?
Trudna, uchwytna rzecz. Ja jestem pragmatykiem i ja uważam, że powinniśmy oczekiwać... Znaczy, z naszego punktu widzenia mniej agresywna Rosja sprawia, że jesteśmy bardziej bezpieczni.
Ale to musimy czekać, aż Putin odejdzie?
Myślę, że tutaj ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To znaczy, jeśli Putin jest głównym dzisiaj problemem tego, że chyba rosyjskie państwo jako takie nie jest w stanie zamrozić nawet konfliktu z Ukrainą, bo to jest personalna decyzja prezydenta Putina, żeby iść na tę wojnę i on z tej wojny nie zrezygnuje, bo wydaje mi się, że on patrzy w tym, że to jest jego po prostu personalna rzecz, która jest dla niego bardzo bliska, żeby to osiągnąć. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie mniej agresywna Rosja po prostu nam sprzyja. To znaczy po prostu będziemy bezpieczniejsi, tak sądzę, i powinniśmy w tym kierunku działać.
No dobrze, ale nawet jak odejdzie Putin, jaką mamy pewność, że nie będzie drugiego Putina? Przecież wokół Putina są putinowcy.
Wokół Stalina byli stalinowcy, a jednak Nikita Chruszczow...
To prawda.
A jednak Nikita Chruszczow się, prawda, pojawił, więc to jest jedna rzecz. Tak patrzę historycznie, bo skoro Chruszczowa przypomniałem, to wiesz, ja sobie tak myślę niekiedy, że ta wojna obecnie z Ukrainą, ona trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana. A ona jest jednak opisywana, obecna wojna przeciwko Ukrainie, właśnie tymi kategoriami symbolami, nawiązaniami do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tylko że już rosyjscy tacy turbopatrioci pytają, że gdzie był Stalin po 4 latach, a gdzie jest dzisiaj Putin? No on jest pod Pokrowskim, Stalin był w Berlinie. Kto jest lepszym strategiem? Kto był lepszym liderem państwa? No nie Putin. Więc w tym sensie ja jestem w stanie sobie wyobrazić lidera Rosji przyszłej, wywodzącego się z elity putinowskiej, który wyjdzie publicznie i powie, że to był jednak błąd. Że on się będzie chciał jakoś zdystansować od Putina i od tej wojny i że musimy coś z tym zrobić i że ta wojna to nie jest nic strategicznie, co sprzyjało Rosji, bo popatrzcie, na przykład, nie wiem, granica z krajami natowskimi się wydłużyła i Finlandia dołączyła do NATO i coś takiego jest możliwe, bo przecież jak przeczytasz sobie tajny referat Chruszczowa, to my go kojarzymy z tym, że tam był kult jednostki krytykowany, ale tam są bardzo tłuste, powiedziałbym, akapity o tym, jak Chruszczow krytykuje Stalina za brak przygotowania ZSRR do agresji niemieckiej. Że jak przypomnimy sobie pierwsze miesiące II wojny, znaczy konfliktu Niemiec i ZSRR, no to Armia Czerwona dostawała po tyłku, że niemalże przegrała tę wojnę.
Zaskoczenie.
Nie, to była katastrofa z ich perspektywy. Jest nawet jest taki raport, się zachował agentury sowieckiej i to Mirkurow, jeden z pracowników, przesyła to do Stalina, że nasz agent w Niemczech, w Berlinie mówi o tym, że agresja jest bardzo bliska i że wkrótce Niemcy zaatakują za ZSRR i to jest chyba jeszcze tam początek czerwca 1941 roku, jest ręczna dopiska z Stalina. Można przeklinać? Czy nie można?
Jak uważasz?
To tutaj jest użyte niecenzuralne słowo, że posłał go na... żeby posłał tego agenta na, bo to są kompletne bzdury i dezinformacje. I to jest dopisek ręczny Stalina na tym dokumencie. I takich elementów możemy sobie zbudować jeszcze więcej, że Stalin nie dowierzał do tego. Ale wracając właśnie do tego twojego pytania dotyczącego elity rosyjskiej, to ja myślę, że ja uważam, że tam jest niezadowolenie, tylko że ono nie jest cały czas, nie ma ekspresji tego zadowolenia, bo jest cały czas obawa o swoje własne bezpieczeństwo, o to, że Putin jest cały czas liderem tego państwa, a to niezadowolenie bierze się nie z tego, że oni marzą o pięknym, demokratycznym, liberalnym kraju, tylko po prostu przez to, że tracą pieniądze, to jest jedna rzecz, a po drugie nie czują się bezpiecznie, bo Ukraińcy czyhają na nich, to znaczy i w ogóle wszyscy czyhamy, to znaczy no, to, że są na listach sankcyjnych, to, że przypuszczam, że mam nadzieję, jakiś proces międzynarodowy, niezależnie od tego, czy on doprowadzi do skazania realnego i ktoś trafi do więzienia, czy nie trafi do więzienia, no to jednak będzie pewien ostracyzm polityczny dla tych elit i oni moim zdaniem tego się obawiają. I to są też takie pragmatyczne rzeczy, no to, że nie wiem, Sołowiow sobie nie poleci nad jezioro Komo, tak, gdzie ma mieszkanie, że obecny rektor Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu, znaczy Stosunków Międzynarodowych, Turkunow, który ma mieszkania w Hiszpanii, o czym się dowiedzieliśmy dzięki rosyjskiej opozycji, która zrobiła fantastyczny dokument na ten temat, też nie jest w stanie tam polecieć. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy oni jednak utracili dość sporo fajnego życia. I myślę, że to może generować pewne problemy.
Niedawno był taki głośny wywiad premiera Donalda Tuska, chyba w Financial Times, kiedy mówił, że możemy spodziewać się wojny w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No jest wiele takich diagnoz czy prognoz mówiących o tym, że być może Rosjanie od maja do powiedzmy września 2026 roku mają takie okienko na zaatakowanie krajów bałtyckich. Jeśli by do takiej operacji doszło, nie wiadomo jaka byłaby jej skala, to jakie byłoby uzasadnienie historyczne ze strony Kremla, że weszliśmy do krajów bałtyckich?
Myślę, że to są podobne trochę jak Stalin powiedział Churchillowi, że to są nasze dawne słowiańskie ziemie. Była taka rozmowa właśnie z Churchillem w 1943-1944 roku, gdzie właśnie starał się uzasadniać to, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest obrona rosyjskojęzycznej ludności. I to bardzo wyraźnie zresztą widać w ostatnich ruchach rosyjskiego państwa, bo na przykład rosyjska Duma niedawno przyjęła takie nowe prawo. Troszeczkę zaktualizowali pewne prawo, gdzie napisano, że prezydent Rosji dzisiaj nie jest już zobowiązany pytać rosyjskiego parlamentu o użycie sił zbrojnych w przypadku ochrony rosyjskich obywateli, którzy są prześladowani przez sądy międzynarodowe. Ja to trochę parafrazuję, niedokładnie to mówię, ale generalnie taki tego jest sens. Więc wydaje mi się, że, jestem przekonany, obrona rosyjskojęzycznej ludności to byłaby jedna rzecz, a druga kwestia, że to zawsze było nasze, więc powinno być nasze.
Co Rosjanie myślą o Polakach? Czy w ogóle znają Polskę, znają polskich bohaterów, znają polską historię?
To zacznę od siebie. Za każdym razem, jak się podpisywałem Gajos i rozmawiałem z kolegą albo koleżanką Rosjanką, która była ze starszego pokolenia, to zawsze mnie pytano, czy to ja jestem tym czołgistą, który jeździł tym czołgiem. I odpowiadałem, że nie jestem spokrewniony. Pozdrawiamy Janusza Gajosa, jeśli nas słucha.
Oczywiście.
Z tym wszystkim. Więc pamiętano o czterech pancernych i psa. I ten cztery pancerny i pies to jest coś, co w zasadzie zostało w starszym pokoleniu, to znaczy młode pokolenie, mówię o swoim, z Polską nie ma żadnych w zasadzie skojarzeń, niewielkie. Ewentualnie co najwyżej Andrzej Sapkowski i Wiedźmin, bo to jednak bardzo szerokim echem się odbiło, natomiast starsze pokolenie pamięta przede wszystkim polskie kino moralnego niepokoju, pamięta czterech pancernych i psa i my jeszcze, jak istnieliśmy jeszcze jako Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, robiliśmy takie badania w Rosji, właśnie Rosjanie o Polakach, polskiej kulturze, zadawaliśmy pytanie, jeśli dobrze pamiętam, wymień Polaków, których kojarzysz, takich najbardziej znanych, no to proszę sobie wyobrazić, że Anna German była chyba na pierwszym albo na drugim miejscu. Dla mojego pokolenia myślę, że Anna German jest kompletnie nieczytelna. Natomiast
dla mojego już tak, ale to też nie była nie wiadomo jaka postać.
Dokładnie.
Jeśli chodzi o Polaków, tak? Rozumiem, że ona zrobiła rzeczywiście furorę w Rosji. Jej piosenki były rzeczywiście przebojami tam.
Do tego Barbara Brylska, która przecież też grała w tym kinie ówczesnym sowieckim. Wojciech Jaruzelski. Więc te odpowiedzi pokazują raczej, że jest pewna luka wiedzy o Polsce i w ogóle takich relacji Rosja-Polska w tym młodszym pokoleniu, która jest naturalna, bo to jest po 91 roku rozpad. Myśmy się przestali Rosjanami interesować, oni się w zasadzie przestali też trochę nami interesować i nie mieli się dlaczego nami interesować, więc to są takie pierwsze skojarzenia, a dzisiaj no to myślę, że to jest przede wszystkim kraj wrogi. To jest pierwsze skojarzenie. Kraj, który tylko czyha na to, żeby podłożyć nogę rosyjskiemu niedźwiedziowi i to jest to. I poza tym nic więcej.
Czyli można powiedzieć, że to my Polacy dużo więcej wiemy o Rosji niż Rosjanie o Polsce.
Absolutnie. Wiesz co, ja sobie robiłem takie badanie, takie ćwiczenie. Znaczy ono nie jest, powiedziałbym, doskonałe, ale pobrałem sobie wszystkie dokumenty ze strony prezydenta Federacji Rosyjskiej i po prostu zrobiłem taką wizualizację, taką analizę statystyczną najczęściej wzmiankowanych krajów w tych dokumentach. No to Polska była pod koniec drugiej dziesiątki, czy na początku trzeciej, jeśli dobrze pamiętam. I ja myślę, że to dobrze pokazuje naszą pozycję w kontekście zainteresowań. To jest jednak Ukraina, Chiny, Stany Zjednoczone, Kazachstan. To jest ta pierwsza czwórka, która jakoś się bardziej interesuje. Natomiast my się pojawiamy w momentach, które no, są istotne strategicznie. Tak? To znaczy bardzo wyraźnie było widać, że myśmy się pojawili w 22 roku, w 19, w związku z tym, co rozmawialiśmy o tych relacjach w trójkącie Rosja, Izrael, Polska, że tak powiem, że Stany Zjednoczone możemy do tego dodać, więc to jest coś takiego. Nie, Polska jako taka nie jest atrakcyjna i to nawet, wiesz co, było widać z perspektywy Rosjan i to nawet było widać po tym, że jeśli porozmawia się z Rosjanami, też trochę z mojego pokolenia, gdzie oni wyjeżdżali na zachód, czy na przykład budowali, nie wiem, relacje akademickie i tak dalej, no to Polska nie była pierwszym, drugim ani trzecim wyborem.
Czyli mówiąc wprost, Rosjanie po prostu nie znają też Polski.
Nie, kompletnie.
Nie zwiedzają Polski. No teraz sytuacja po 22 roku jest oczywista, tak? Ale wcześniej to też nie było wielkiego zainteresowania.
Nie było wielkiego zainteresowania i myślę, że to tworzy dużą przestrzeń do popisu dla propagandy, no bo człowiek taki osobisty nie ma możliwości zderzenia swoich własnych doświadczeń z tym, co ci mówi propaganda, więc nie masz, powiedziałbym, takiej szczepionki swojej własnej, którą każdy z nas wykształca, jeśli sobie gdzieś pojeździ. No a w tym momencie przychodzi ci państwo i mówi, że to tak wygląda.
To co zrobić, żeby jednak w tych młodych Rosjanach zaszczepić może nie propolskość, ale przynajmniej nie wrogość? Idealnie byłoby w idealnych warunkach po zakończeniu wojny czy po zawieszeniu broni zaprosić tych młodych Rosjan do Polski. Oczywiście biorąc pod uwagę, że spora część z nich to będą szpiedzy i agenci, ale pokazać im, słuchajcie, to jest Polska. Może warto, żebyście byli tacy jak Polska. Może jestem idealistą, ale jak wykorzystać, czy w ogóle my mamy soft power?
Myślę, że mamy, dlatego że... Wiesz co, może inaczej zacznę. Zacznę od tego, że rusofobia to jest takie narzędzie, powiedziałbym, rosyjskiego państwa, które jest bardzo skuteczne i moim zdaniem to jest jeden z największych sukcesów rosyjskiej propagandy w ogóle. I ta zbitka
Polak...
Czyli
wmówienie, że Polak jest rusofobem.
Polak jest rusofobem, tak.
Czyli nienawidzi Rosjan od urodzenia.
Tak, i to jest absolutnie irracjonalna emocja, która jest absolutnie nieuzasadniona i nie wiadomo skąd to się bierze i że to jest rzeczywiście coś, co wśród Rosjan drzemie i to mogę mogę się odwołać do swoich osobistych doświadczeń, że rodzice mojej znajomej Rosjanki, która ma kontakt z Polską, była bardzo mocno zaniepokojona, że ona tutaj jest w Polsce i że Polacy, słysząc język rosyjski, mogą jej coś zrobić. To działa. To znaczy, to moim zdaniem to jest przykład tego, że coś takiego istnieje. I moim zdaniem, po pierwsze, jeśli będzie możliwość normalizacji tych stosunków, to próba nawiązywania takich relacji ludzkich będzie miało duże znaczenie, bo to jest trochę taka historia, jak, nie wiem, Amerykanie w latach 70-tych, 80-tych stosowali względem Sowietów, to znaczy ta dyplomacja obywatelska. Idea tego ze strony Amerykanów była taka, że jak rozumiem, Sowieci, znaczy obywatele ZSRR, jak przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, no to widzieli, że to nie są jednak sowietożercy, że tak powiem, tylko że to jest, że można się normalnie dogadać i w ten sposób funkcjonować. Więc to moim zdaniem będzie bardzo istotne, ale bez bankructwa systemu putinowskiego uważam, że niestety nie będziemy mieli w stanie możliwości wskórać czegoś więcej.
No pytanie, czy w ogóle myślenie o bankructwie Putina jest myśleniem realistycznym.
Słuchaj, no ale to powiedz mi to, ja ciebie teraz, przepraszam, zamienię się rolami, to ty wyobrażałeś sobie, byłeś w stanie sobie wyobrazić, że będzie ktoś taki jak Gorbaczow?
Znaczy, ja wierzyłem w to, że komuna upadnie, okay. Więc w tym sensie tak.
Okay.
W tym sensie tak, tylko mam wrażenie, jak tak patrzę na to z perspektywy czasu, wydaje mi się, że gdyby komuniści w latach 70-tych, 80-tych mieli taki sprzęt do inwigilacji ludzi, to nie wiem, czy ta komuna byłaby tak szybko upadła, no bo dzisiaj technologia poszła absolutnie do przodu. Zobaczmy, co się dzieje w Chinach.
No tak, to prawda, w tym sensie. No i jeśli pewnie byliby w stanie zapewnić jakiś poziom życia, mniej tak. więcej akceptowalny.
Czyli to, co mówisz tak naprawdę, czyli jeżeli dzisiaj Rosjanom żyje się o wiele lepiej niż 20, 30, 40 lat temu, to po co ja mam to zmieniać?
Tak, i to jest, myślę, to jest siła tego reżimu. To znaczy, i wydaje mi się, że z tego powodu ten reżim jest silniejszy niż ZSRR, który zbankrutował ze względu na to, między innymi ze względu na to, że ta kwestia ekonomiczna była taka, a nie inna.
Czyli te nawet sondaże oficjalne, państwowe, które mówią, że Putin cieszy się 70% poparcia, mogą być prawdziwe.
Ja akurat są dwa kościoły, że tak powiem, dyskusja na ten temat trwa, że jedni uważają, że absolutnie, że sondaże są elementem kształtowania wizerunku władz i trochę znamy to też z Polski, a propos polskich sondaży, a druga szkoła mówi, że jednak ona odzwierciedla jednak pewną rzeczywistość. Ja należę do tego drugiego obozu, ale jest bardzo gorąca dyskusja na ten temat w ogóle wśród specjalistów wokół tego, więc ja uważam, że tak, że tylko, że teraz widać te drobniutkie tąpnięcia, o których mówiliśmy.
A co ty myślisz o takim podejściu, że my przesadziliśmy z wsparciem Ukrainy, że nie powinniśmy być tacy antyrosyjscy, no bo trudno się dziwić Rosjanom antypolskich reakcji, skoro dobrze wiedzą, że właśnie z naszego lotniska pod Rzeszowem startuje pomoc dla Ukraińców, którzy są nazistami. Czy może powinniśmy być mniej jastrzębiami?
Myślę, że...
Co by się stało, gdybyśmy nie byli takimi jastrzębiami, jakimi jesteśmy?
To myślę, że sytuacja Ukrainy po pierwsze byłaby gorsza, a z racji tego, że ona byłaby gorsza, to nasza sytuacja bezpieczeństwa byłaby gorsza i zachęcałoby to Rosjan do dalszej agresji, a oni nam to zakomunikowali otwartym tekstem w grudniu 2021 roku, kiedy przedstawili dwa projekty dokumentów relacji Rosja, Stany Zjednoczone, Rosja, kraje natowskie i bardzo wyraźnie z tych dokumentów wynikało, że Rosjanie chcą stworzyć w naszej przestrzeni, czyli mówię tutaj w zasadzie od Finlandii, i przez Polskę, przez wszystkie kraje, które wstąpiły do NATO po 91 roku, szarą strefę. To znaczy, żeby instalacje natowskie stąd zniknęły i zniknęli na przykład amerykańscy żołnierze, o których dzisiaj tak gorąco rozmawiamy w Polsce. A dlaczego? No dlatego, że uważam, że potem pochikiwanie szabelką przez Rosjan po to, żeby wymusić jakieś koncesje polityczne, a moim zdaniem przede wszystkim gospodarcze. To znaczy, że nie wiem, Rosjanie kupiliby jakąś część polskiej gospodarki, która jest bardzo istotna. Nie wiem, strzelam teraz tak KGHM, tak powiedzmy. Czy jakieś inne koncesje tego typu, byłoby im po prostu łatwiej, dlatego że nie mielibyśmy tego parasola natowskiego, dlatego że Ukraina stałaby się częścią powiedzmy rosyjskiego obwodu wojskowego i Rosjanie by się bardzo mocno rozochocili, bo oni rzeczywiście myślą o naszej części świata jako takiej strefie buforowej. To znaczy im to, że mamy amerykańskich żołnierzy, to, że staramy się te instalacje natowskie tutaj jednak budować i tak dalej, to jest zagrożenie dla nich, z ich perspektywy, no i to jest dla nas zagrożenie, że oni w ten sposób myślą, bo to jest myślenie ich imperialne, więc w tym sensie ja uważam, żebyśmy nie przesadzili w pomocy z Ukrainy, tylko dziecku, bo to była świetna inwestycja w nasze bezpieczeństwo.
Czyli jesteśmy w absolutnym konflikcie interesów z Rosją.
Tak, tak. Bez wątpienia. Znaczy z obecnymi elitami to uważam, że nie jesteśmy w stanie, bo oni nie są w stanie przełknąć tego, że Polska, nie wiem, Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, czy też Ukraina mogą prowadzić samodzielną politykę zagraniczną i możemy sobie wybierać, czy my chcemy być częścią Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy jeszcze jakiejś innej organizacji międzynarodowej.
No dobrze, a powiedz mi, czy wśród twoich przyjaciół, wśród znajomych, których poznałeś podczas swoich podróży do Rosji do 2019 roku, są polonofile, czy są imperialiści? Bo ty piszesz w książce o fenomenalnej sprawie, że każdemu Rosjaninowi, który jest opozycyjny wobec Putina, trzeba zrobić test Mieroszewskiego.
Trzeba zrobić test Mieroszewskiego, który polega na tym, że warto byłoby go zapytać, co sądzi o Ukrainie, Białorusi czy Litwie. I jeśli Rosjanin będzie kręcił nosem albo próbował jakoś ominąć to pytanie, no to możemy mieć pewne wątpliwości co do tych wszystkich intencji. Jest różnie, o, może w ten sposób powiem. To znaczy, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie i tę opozycję, jaką dzisiaj, nie wiem, mamy oficjalnie, mamy przy Radzie Europy na przykład, powstała taka grupa parlamentarna, powiedzmy, rosyjskiej opozycji, no to są osoby, które uznają podmiotowość Ukrainy i są za tą integralnością terytorialną. Przy czym to są takie rzeczy, na które my powinniśmy zwracać uwagę z tego względu, że to jest trochę lekcja okresu zimnowojennego, kiedy na przykład na Zachodzie hołubiliśmy Aleksandra Sołżenicyna, dlatego, że był antykomunistą, bo był antykomunistą, archipelag Gułag, wszyscy pamiętamy.
Nawet Jerzy Giedroyć chyba.
To znaczy? Jerzy Giedroyć?
Nie było publikacji Sołżenicyna?
A, była, tak. Giedroyć, tak.
Na łamach
tak,
paryskiej kultury?
Tak, oczywiście. Giedroyć na tym, w ogóle były kontakty między Giedroyciem a Sołżenicynem, natomiast jak się przeczyta archipelag Gułag, to tam są fragmenty, w których Sołżenicyn jednoznacznie pisze, że Ukraina jest sztuczna w tych obecnych granicach i coś z tym powinniśmy zrobić, bo on był jednak wielkorosyjskim szowinistą w tym sensie. I myślę, że na to trzeba zwracać uwagę. To znaczy, że dzisiaj nie traktować każdego antyputinisty jako antyimperialisty, tylko zastanowić się, znaczy zadać po prostu dodatkowe pytania, na przykład o Białoruś, która jest dość chyba niewygodnym dzisiaj tematem. Tak mi się generalnie wydaje, bo to będzie potem rzutowało ewentualnie na politykę w ogóle europejską i tym, co robić z Rosją i z Rosjanami i jak to wszystko kształtować.
A ta siła opozycji rosyjskiej wewnątrz kraju i na zewnątrz jest duża, mała, średnia?
Wiesz co, ja
ona w ogóle istnieje?
Mówiąc rosyjska opozycja, jak mówimy tak rosyjska opozycja, to mamy na myśli... Znaczy,
wszyscy ci, którzy są przeciwko Putinowi. O.
Tak, tak. Tylko, że chodzi mi o to, żeby zwrócić na to uwagę, że to jest bardzo niejednorodne środowisko i żeby nie... Rosyjska opozycja, żebyśmy nie mieli poczucia, że to jest zunifikowana grupa ludzi. Jest bardzo różnie i myślę, że ich wpływ jest jednak dzisiaj niewielki, przy czym ja bym tego nie lekceważył z dwóch względów. I to są trochę takie lekcje, które ja sobie jako historyk wyciągam. To znaczy, jeśli popatrzymy na ostatnie 200-300 lat rosyjskiej historii, to Rosja wiele razy się zmieniała przez te ostatnie 200-300 lat, a te zmiany i to, w którą stronę dalej Rosja szła, były wymyślane poza granicami Rosji. No, Stalin z Leninem jednak w Krakowie się spotykali. Może nie o taką zmianę nam chodzi, natomiast zmierzam do tego, że też rosyjska emigracja po 1945 roku, to znaczy ci, którzy albo wyjechali z ZSRR, bo mogli, albo zostali na Zachodzie, albo byli jeszcze emigracją starszą z okresu rewolucji październikowej i wojny domowej, oni kształtowali jednak pewne myślenie i pisali bardzo wiele rzeczy i zaszczepiali pewne idee. No, Sołżenicyn jest tego świetnym przykładem. Więc ja bym dzisiaj nie lekceważył tego, dlatego że jeśli ktoś dzisiaj, nawet jeśli nam się wydaje, że nie ma wielkiego wpływu w Rosji obecnie, to nie lekceważyłbym tego, że za 10, 15, 20 lat jego pomysły dzisiaj wypowiadane publicznie na Zachodzie mogą wrócić. I dlatego oni są istotni z takiej perspektywy. I w ten sposób ja na to patrzę.
Wierzysz w to, że za parę lat znowu zostaną otwarte archiwa rosyjskie?
Ja bym bardzo chciał, może w ten sposób bym powiedział, że bardzo bym chciał, żeby tak było. Przy czym jest taka magia liczb, ja trochę o tym piszę, tak z przymrużeniem oka, że te co tam 40 lat od 1917 roku Rosja się bardziej otwierała, więc kolejne 40 lat, jeśli liczymy, no nie wiem, od początku Putina, no to gdzieś tam 2040 rok, czy tam od 91 roku, jeśli weźmiemy taką lepszą matematykę, no to bardziej sprzyjającą.
2030 jest bliżej.
Tak, 2030 jest bliższe. Okay. Więc nie, więc ja tak całkiem poważnie mówiąc, ja zakładam, że coś takiego się wydarzy, choćby wiesz co, dlatego, że jeśli będzie kolejny lider Rosji, który będzie się starał zdystansować od Putina, to myślę, że on jakieś przecieki, czy na jakieś takie kompromisy względem też archiwalnych dotyczącej epoki putinowskiej będzie się w stanie zgodzić po to, żeby się zdystansować od Putina i skompromitować go w tych rzeczach, na których temu konkretnemu kolejnemu liderowi będzie zależało.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Gościem Rymanowski Live był dr Bartłomiej Gajos, autor tej właśnie książki, proszę państwa. Historia, która zabija, gorąco polecam. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
Ja też dziękuję.
Dziękuję także państwu. Zapraszam oczywiście do komentowania naszej rozmowy, do udostępnień i oczywiście bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję. Do zobaczenia.
Za obejrzenie odcinka dziękuję Lancerto, partner kanału Rymanowski Live.